Nauczanie biblijne na temat głów mężczyzn i kobiet w Kościele. Myślę, że wielu chciałoby znać biblijną odpowiedź na pytanie, czy chrześcijanka w zborze lub poza zborem powinna nakładać na głowę jakiś przedmiot zakrywający jej głowę lub, jak inni mówią, zakrywający włosy. Czy też wystarczą jej włosy opadające na szyję? Jeżeli jest biblijne pytanie, to musi być też biblijna odpowiedź. Pomyślmy, jakie nauczanie byłoby na temat nastawienia drugiego policzka, gdyby sam nauczyciel nie pokazał, jak to ma być. Zobacz Mateusz 5,39, Jan 18, rozdział 22-23 wiersz. Prawidłowe zrozumienie każdego miejsca z Biblii, a więc i tego, zależy od szczerego słuchania jedynego nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Chciałbym zwrócić uwagę, że apostoł Paweł był wychowany na naukach Starego Testamentu, jednak jako uczeń Jezusa Chrystusa, a przez to mądry gospodarz. Zobacz Mateusz 13,52. Korzystał najpierw z Nowego Testamentu, a opierając się na odpowiednich do danego tematu pouczeniach i ze Starego Testamentu, tak jak w przypadku 1 Koryntian, 9 rozdział od 3 do 10 wiersza. Czy i zakon tego nie mówi? Musimy więc, znając apostoła Pawła, sprawdzić korzenie nauczania o nakrywaniu głowy przez chrześcijankę w czasie modlitwy lub prorokowania. Jestem zdziwiony, że z tak mało gorliwością sięga się do Biblii, aby znaleźć inne miejsca dotykające tego tematu, a mimo to wyciąga się wnioski, które według danego nauczyciela mają decydować o tym, czy siostra jest pobożna, czy bezbożna. Nauczyciel, Jezus Chrystus, gdy w drodze do Emaus rozmawiał ze swymi uczniami, powiedział im, a on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Łukasz, 24 rozdział, 25 do 27 wiersza i 32 wiersz. Mówiąc do nich, otwierał przed nimi pisma. Słuchajmy go więc i my, otwierając pisma w sprawie, którą się teraz zajmiemy. W poniższych rozważaniach zajmę się głównie tym, czym jest okrycie i do czego służy, a nie całością zapisu apostoła Pawła o braciach i siostrach z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian od 1 do 16 wersetu. Powrócę zatem do biblijnego nauczania. Najpierw zastanówmy się, jak Bóg rozwiązał ten problem nakrywania głowy jako znaki w sprawie Nazareatu. W 4 Mojżeszowej, 6 rozdziale, wersetach od 1 do 21 czytamy. Jest tu fragment z tego miejsca. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub Nazyratu, aby się poświęcić Panu. Przez cały czas jego śluby Nazyratu brzytwa nie przejdzie po jego głowie, dopóki nie wypełnią się dni, na które poświęcił się Panu, będzie poświęcony. Pozwoli swobodnie rość włosom na swojej głowie, gdyż na jego głowie jest znak poświęcenia się swojemu Bogu. Jaki zatem był znak Nazyratu? Dłuższe włosy. Jak długie? Takie, żeby było widać różnicę między poświęconym Panu a niepoświęconym. Długość włosów zależała więc od czasu trwania w poświęceniu się Bogu. Kiedy ten czas mijał, oznaka miała zostać zdjęta z głowy poprzez ogolenie. Zwróćmy naszą uwagę na kolejny fragment z 4 Mojżeszowej, 5 rozdział, od 11 do 31 wiersza. Fragment z tego miejsca. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem, rozpuści, w innych przekładach odkryje, rozpuści włosy tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci. Jest to ofiara z pokarmów, złożona jako ofiara posądzenia. W ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie do niej: jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna, jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Lecz jeżeli byłaś niewierna i stałaś się nieczysta, niech też przeniknie ta woda przekleństwa twoje wnętrzności, aby ci spuchło łono i zwiotczały biodra. A kobieta ta odpowie: amen, amen. Co powinien zrobić kapłan, gdy kobieta staje przed Bogiem z pokarmową ofiarą pamięci na swoich dłoniach i ma na słowa kapłana odpowiedzieć: amen, amen? Według wielu powinien jej nakryć głowę jakimś okryciem. Słowo greckie peribolaion, okrycie, szata, odzież. Ale kapłan pouczony przez Boga rozpuszcza jej włosy, aby swobodnie opadały w dół. Czy to jest przykazanie biblijne bardzo ważne dla wyjaśnienia słów napisanych przez apostoła Pawła, czy tylko nic nam nie dający opis kapłańskich czynności? Apostoł Paweł w innym miejscu pisze: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zatem to Pismo Święte jest dziełem natchnionym, a nie nasze ludzkie spekulacje, przypuszczenia. Apostoł Paweł bardzo dobrze znał te miejsca z Biblii. Nie dziwię się więc, że porządkując sprawy w Bożym zborze, poruszył tę sprawę stawania przed Bogiem przez braci i siostry. Nowe przymierze to również nowy porządek zgromadzania się, inny niż w Starym Przymierzu. Chrześcijanie od początku zgromadzają się po domach, więc bracia i siostry są tam razem. Dzieje apostolskie, 1 rozdział od 12 do 14 wiersza. Wracając do miejsca z 1 listu do Koryntian 11 rozdziału, dowiadujemy się, że apostoł Paweł użył dwóch różnych słów na temat wyglądu głów sióstr podczas modlitwy: nakrycie i okrycie. Wiersz 13. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Niezakryta, greckie akatakaliptos, a oznacza nie, bez. Kata, ruch skądś w dół czegoś. Kalipto oznacza zakrywać, zasłaniać coś. Coś z góry przemieszczony zostaje w dół, aby również zasłaniać to, co jest poniżej. Salomon tak napisał: o jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, o jakże jesteś piękna, twoje oczy są jak oczy gołębic poza twojej zasłony, twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Pieśń nad pieśniami, 4 rozdział, 1 wiersz. Włosy schodząc w dół czynią kobietę w zgromadzeniu w widoczny sposób gotową według nauki biblijnej do modlitwy lub prorokowania. Kobieta za wolą Bożą ma włosy zawsze ze sobą, gdyż one są częścią jej samej. Stworzona została wraz z nimi, gdy jeszcze nikt nie myślał o jakiejkolwiek chustce. Czyż Stwórca nie uwidocznił tej różnicy między mężczyzną a kobietą już od początku? I dlatego widać ją i wśród całego rodzaju ludzkiego, jak gdyby z natury. Stąd apostoł Paweł naucza, żeby wierzący używali tej różnicy, gdy się modlą do Boga. 1 Koryntian 11 rozdział 13 do 15 wiersza. Widzimy przecież, że kobieta ma włosy bardziej zabezpieczone od mężczyzny, dlatego często się widzi łysych i łysiejących mężczyzn, ale bardzo rzadko łysą kobietę. Stwórca uczynił ją bardzo dobrze i nazwał ją kobietą. Mężczyzna zaś nazwał ją mężatką. 1 Mojżeszowa, 2 rozdział, od 18 do 24 wiersza. W Księdze Objawienia czytamy, a włosy miały jak włosy kobiece. Objawienie 9:8. Użyto podobieństwa, gdyż włosy ich były długie, tak jak u kobiety. I wiersz 15. A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Greckie peribolaion, okrycie, szata, odzież. W wersecie 15 użyte jest słowo jako, ale również może być za, zamiast, z powodu. W innych przykładach Biblii jest tak zapisany ten werset. Biblia Gdańska. Ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są jej za przykrycie. Biblia Jakuba Wójka. Lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie. Biblia Tysiąclecia, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą, włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Nowa Biblia Gdańska, a jeżeli niewiasta zapuszcza włosy, jest jej to wspaniałością, gdyż włos dany jest jej z powodu szaty. Biblia Poznańska, gdy dla kobiety jest to zaszczyt, Bóg dał jej włosy na okrycie. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. Nowy Testament grecko-polski. Kobieta zaś, jeśli zapuszcza włosy, chwałą jej jest, bo włos zamiast okrycia jest dany jej. Wyraz grecki, anti, w Biblii Warszawskiej przetłumaczony jest jako, a w słowniku grecko-polskim zamiast, w zamian, w miejsce kogoś lub czegoś, coś za coś. Przytaczam te greckie słowa tylko z tego powodu, aby uczynić wyraźniejszym argument potwierdzający, że włosy dane są zamiast okrycia, to znaczy zamiast czegoś, co nie jest częścią jej samej, na przykład zamiast chusty, kapelusza i tak dalej. Dlatego zostały użyte dwa różne słowa, nakryta i okrycie. Niech nakrywa się okryciem, którym są jej własne włosy. Wiersz 6. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. A jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to również niewłaściwym jest stawać przed Bogiem z włosami zawiniętymi lub posplatanymi. A to dlatego, że Bóg pragnie, by kobiety modliły się do Niego w duchu skromności i powściągliwości. Apostoł Paweł również w pierwszym liście do Tymoteusza pisze o wyglądzie głowy kobiety w czasie spotkania, na którym bracia, modląc się, mają wznosić czyste ręce, a kobiety powinny między innymi nie stroić się w kosztowne sploty włosów. Użyte tam greckie słowo plegmasin tłumaczone jest na język polski jako zawinięcie, splatanie, splot. Zatem kobieta nie ma mieć włosów zawiniętych, posplatanych lub w splocie. Nie ma tu mowy o chustce czy czymś podobnym. Apostoł Paweł w tych wszystkich miejscach, jak i Mojżesz, 4 Mojżeszowa 5:18, opisując wygląd głowy kobiety podczas modlitwy, zaznaczają, że jej włosy mają być swobodnie opadające w dół. Jeszcze ten fragment. A przytoż niewiasta powinna mieć władzę na głowie dla aniołów. 1 Koryntian 11:10, Biblia Gdańska. W Biblii Warszawskiej słowo władzę przetłumaczono jako oznakę uległości. Rozumiemy to, że mieć władzę nad sobą nie jest równoznaczne z tym, że jest się jej we wszystkim uległym. Apostoł Paweł pisze o porządku Bożym tak: a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. 1 Koryntian 11:3. Wiemy na pewno, że Jezus, Chrystus, jest doskonale uległy władzy Ojca. Gorzej już przedstawia się sprawa uległości mężczyzny wobec Jezusa Chrystusa i kobiety wobec mężczyzny. Gdyby chodziło o znak uległości, to tylko Jezus Chrystus mógłby go nosić na sobie. Chodzi więc o porządek Boży w uznawaniu władzy Boga nad wszystkimi i przez wszystkich, którzy ją od Boga otrzymali. Kto jej nie uznaje, sam też nie jest uznany. Weźmy na przykład dyrektora naczelnego w dużej firmie, który swoją wolę względem wszystkich pracowników przekazuje tym, którzy są najbliżej jego stanowiska, to jest dyrektorom poszczególnych działów w firmie. Oni zaś tę wolę dyrektora naczelnego, a nie swoją, przekazują jako zadanie kierownikom wraz z projektem produkcyjnym potwierdzonym przez dyrektora naczelnego. Kierownicy w niezmieniony sposób mają to przekazać mistrzom, a oni brygadzistom, a ci zaś pracownikom produkcyjnym. I tak w niczym niezmieniona władza dyrektora naczelnego, wyrażona w jego zarządzeniach i zapisana w projekcie, musi dotrzeć do wszystkich jego pracowników. Praktyczne wykonanie tych zarządzeń okaże się w owocach produkcyjnych. Jeżeli wszystko odbyło się w uległości wobec władzy dyrektora naczelnego, wtedy to, co on zamierzył, zostanie dotykalnie zrealizowane przez wykonaną pracę. Co zrobi dyrektor, gdy zobaczy, że produkt nie jest taki, jaki on chciał mieć? Czy nie zacznie szukać winowajcy? A co jeśli produkt będzie dokładnie taki, jaki on chciał? Na pewno będzie zadowolony i ochotny do udzielenia nagrody. Gdybyśmy spytali wszystkich wierzących, czy uznają władzę nad sobą, to byśmy usłyszeli jednomyślną odpowiedź: tak, uznajemy władzę, bo taki jest Boży porządek. Tylko jak widzimy, zrozumienie tego porządku jest różne. Skoro wszelka władza jest od Boga, to wypełnianie nadanego przez nią prawa czy ustaw jest obwarowane porządkiem Bożym. Zobacz Rzymian 13 od 1 do 7 wiersza, Dzieje Apostolskie 4 rozdział od 15 do 20 wiersza, 3 Jana od 1 do 11 wiersza, Marka 10 rozdział 35 do 45 wiersza i inne jeszcze miejsca z Biblii. Zastanówmy się jeszcze nad tym, dlaczego apostoł Paweł pisze, że ma to być czynione także dla aniołów. Aniołowie, którzy nie naruszyli porządku władzy Boga, obserwują nas zewnętrznie i dla nich właśnie długość włosów na głowie mężczyzny i kobiety modlących się i prorokujących jest zewnętrzną oznaką uznawania porządku władzy Boga. Oczywiście aniołowie patrzą też na owoc ducha w nas, ale tutaj apostoł Paweł mówi o włosach. Aniołowie Boży nie próbują dostać się do wnętrza człowieka tak jak demony, ale czekają, całkowicie należąc do Boga, na widoczny owoc działania Bożego w człowieku i radują się, widząc nas zgadzających się z władzą Boga nad nami. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. 1 Piotra 1,12 oraz wspaniałe odsłonięcie tajemnego planu Boga. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, bym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Efezjan 3 rozdział od 8 do 12 wiersza. Aniołowie podziwiają nowe człowieczeństwo mężczyzny i kobiety, żyjących już nie dzięki sobie, lecz dzięki Jezusowi Chrystusowi w Bożym porządku, jako poddani z wdzięcznością Jego władzy. Apostoł Paweł mówi: osądźcie sami. Inaczej mówiąc, po ludzku teraz do was mówię, abyście to dobrze zrozumieli, bo w tym są ukryte potężne, duchowe wartości, ale teraz osądzam to według ciała. Osądźcie więc i wy sami uznajcie to, co do was mówię. Czyż sama natura, czyli cała cielesna historia od Adama i Ewy do obecnych czasów, nie poucza was, że gdy mężczyzna zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Tłumacze używają słowa natura, przyrodzenie oraz wrodzona skłonność. I te słowa wskazują nam na Adama i Ewę jako pierwociny ludzkości. Pierwociny pokazują nam porządek, gdyż Bóg stworzył ich jako bardzo dobrych według ciała i na podobieństwo swoje. Stawanie więc do modlitwy lub prorokowania według uznanej władzy okazywany jest widokiem głowy mężczyzny i kobiety, to znaczy długością naszych włosów. To była sprawa, którą zajął się apostoł Paweł, pisząc te słowa, i która została rozstrzygnięta dla wszystkich pokoleń chrześcijańskich. Zatem, zestawiając ze sobą fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu, wykazałem, że moja wiara w tym temacie oparła się na Słowie Bożym. Czy twoja również? Patrząc w Słowo Boże, i ty odpowiedz sobie na pytanie, czy apostoł Paweł mówił o włosach, czy na przykład o chustce. Co rzeczywiście powinno być okryciem, którym nakrywa się siostra? Czy mężczyzna może mieć na swojej głowie włosy takie, jakie powinna mieć kobieta? Apostoł Paweł mówi, że jeżeli kobieta nie używa prawidłowo okrycia, niech je zdejmie przez ostrzyżenie albo ogolenie. Czy materialny przedmiot, w tym wypadku często stosowaną chustkę, można ogolić? Apostoł Paweł w liście do Rzymian 14:23 napisał: albowiem cokolwiek nie jest wiary, grzechem jest. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Lustrem dla każdego wierzącego chcącego znać prawdę o sobie jest Słowo Boże, a nie własne jego zrozumienie wynikające często z religii lub kultury, w jakiej żyje. Słowo Boże jest fundamentem wiary, a nie domysły, tak zwane przekonania. Podjąłem się tego tematu nie aby się spierać, ale aby skierować sprawę do źródła. Niech decyduje Słowo Boże, a nie nasze przypuszczenia lub tradycja. Pamiętajmy, bracia, że każdy za siebie samego zda sprawę przed Bogiem, ale nauczyciel Słowa Bożego odpowie za to, jak nauczał innych. Bracia i siostry, nakrywanie głowy chustką lub włosami nie czyni siostry świętą. Świętą czyni ją mieszkający w niej Duch Święty, ujawniający się w owocu życia Jezusa Chrystusa w niej. 1 Piotra, 3 rozdział, 3 i 4 wiersz. To, czym się nakrywa, zależy od jej poznania, ale niech czyni to w miłości, a nie wywyższaniu się. Pamiętajmy, że poznanie nadyma, ale miłość buduje. A apostoł Paweł napisał to w tym samym liście, w którym podjął się tematu nakrywania głów przez kobiety i zakazu nakrywania przez mężczyzn. 1 Koryntian, 8 rozdział, 1 wiersz. Bardzo dobrym jest mieć prawidłowe poznanie Słowa Bożego i żyć w zgodzie z tym Słowem. Ale jeżeli ma się poznanie niepełne, to należy żyć według tego poznania, jakie się ma obecnie, aby tylko było oparte na Słowie Bożym. Poznanie jest zawsze wynikiem pracy Słowa Bożego w wierzącym. Będąc posłusznym Bogu w tym, co się zna z Pisma, można być pewnym, że On sam pomoże dalej wzrastać w poznawaniu i naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Jan 18, rozdział 37 wiersz. Oraz: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jan 8, rozdział 31, 32 wiersz. Ci z Berei przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje apostolskie 17, 11. Na zakończenie chciałbym przypomnieć pouczenie z listu Jakuba. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jakub, 3 rozdział, 13 do 18 wiersza. Naśladujmy dobro, a nie zło. Pozdrawiam oponentów i zgadzających się w imieniu Jezusa Chrystusa. Wasz brat w Jezusie Chrystusie.